Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Świat się toczy coraz prędzej. Tyle marzeń codziennie bezpowrotnie ginie gdzieś.
W Brukseli zaprezentowano manifest grupy Inicjatywa Chrześcijan dla Europy, apelujący o ponowne odkrycie sensu tworzenia Unii Europejskiej. Już za chwilę rozmawiać o nim będziemy z jednym z sygnatariuszy, prezesem wydawnictwa Znak, Henrykiem Woźniakowskim. Przypomnimy także kolejny fragment papieskiego nauczania z wizyty w Polsce w 1991 roku. W ostatnim dniu lutego na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. W związku z 50-leciem traktatów rzymskich w Brukseli zaprezentowano manifest grupy IKSE, Inicjatywa Chrześcijan dla Europy. Wśród sygnatariuszy jest dwóch Polaków, Piotr Cywiński i Henryk Woźniakowski. Z prezesem wydawnictwa Znak połączyliśmy się telefonicznie. Proszę pana, na początek przypomnijmy, czym jest grupa IKSE? Tworem doraźnym, czy też powstała wcześniej?
Inicjatywa Chrześcijan dla Europy to jest grupa, która powstała na tle przygotowań do takiego wielkiego kongresu z okazji stulecia francuskich tygodni społecznych, który odbył się w 2004 roku w Lille i który równocześnie miał także na celu uczczenie przez chrześcijan europejskich faktu poszerzenia Europy. Wówczas zaczęli się spotykać ludzie z całej Europy, którzy mieli jakieś kontakty właśnie z francuskimi tygodniami społecznymi albo też z Centralnym Komitetem Katolików Niemieckich. I ponieważ ta współpraca okazała się sukcesem, ta grupa postanowiła się nadal spotykać i w miarę możliwości się również rozbudować. I tak też jest, że my spotykamy się 2-3 razy w roku w różnych miejscach, wspierając programowo rozmaite ważne wydarzenia organizowane przede wszystkim przez świeckich w katolickiej Europie, takie jak na przykład doroczne kongresy francuskich tygodni społecznych, czy też co dwuletnie tak zwane Katolicen Tag, czyli dni katolickie organizowane w Niemczech.
Proszę pana, przedstawiciele dwóch tych organizacji, Michel Camdesi, przewodniczący francuskich tygodni społecznych, oraz Thomas Janssen, przedstawiciel Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich, przedstawili dziś w Brukseli manifest tytułem wzywający do ponownego odkrycia sensu tworzenia Unii Europejskiej. Pan jest jednym z jego sygnatariuszy. Co w tym manifestie się znajduje?
To jest właśnie manifest tej grupy, która uznała, że w tej chwili, w przededniu 50-lecia podpisania traktatów rzymskich, to znaczy podstawowego dokumentu, który dał początek wspólnotom europejskim, a potem Unii Europejskiej, kiedy wydaje się, że Europa jest w pewnym kryzysie, mamy tę dyskusję niekończącą się na temat nowego traktatu, właśnie który jest niezbędny, mamy problemy związane ze skutkami rozszerzenia, że należy koniecznie przełamać ten impas, w jakim Europa się znalazła. I że chrześcijanie, którzy byli u początków przecież Europy, politycy chrześcijańscy stali u początków wspólnot europejskich, także Stolica Apostolska niezmiernie ten proces popierała, co wiedzą wszyscy, którzy obserwowali działalność Piusa XII, czy też studiują historię właśnie wystąpień Piusa XII w tym zakresie. Otóż jest zdecydowana potrzeba, żeby głos chrześcijan również wybrzmiał, i żeby ten głos sprzyjał twórczo przezwyciężeniu tego impasu, w którym konstrukcja europejska wydaje się obecnie znajdować. A jest to o tyle istotne, że Europę często się porównuje do takiego roweru. On musi po prostu jechać. To budowanie Europy musi trwać. Ta dynamika musi się posuwać po to, żeby nie nastąpił jakiś głębszy kryzys, grożący nawet ewentualnie rozpadem tego niezwykłego w końcu związku państw i społeczeństw, który stworzył tutaj obszar pokoju i dobrobytu, niezrównany właściwie, nieporównany. Nigdzie na świecie i nigdy wcześniej w Europie nie zdarzyło się nic podobnego. Jest to więc jakieś dziedzictwo niezwykle cenne i temu dziedzictwu trzeba nadać nową dynamikę i w tym duchu ten głos się właśnie rozległ.
Proszę pana, obecnie pojawia się coraz więcej głosów, że wspólna Europa to, no cóż, po prostu wspólne rynki. Czy manifest chce temu zaprzeczyć?
Tak, manifest chce temu zaprzeczyć, to znaczy nie kwestionując oczywiście roli wspólnego rynku i nie kwestionując tego, że droga ku tej wspólnocie europejskiej rozpoczęła się przede wszystkim od wspólnej przestrzeni ekonomicznej, którą w zasadzie skończyliśmy dzisiaj budować, jeszcze pozostają pewne, że tak powiem, drobne retusze do wykonania w tej chwili, tylko związane właśnie z tym ostatnim rozszerzeniem, trzeba koniecznie uczynić krok dalej. I to właśnie ten manifest mówi. To znaczy, że w zasadzie ta przestrzeń właśnie pokoju, dobrobytu, solidarności została w najważniejszych aspektach zbudowana, ale brakuje tego zwieńczenia, którym jest rzeczywista unia polityczna, bo tylko unia polityczna może stanąć twarzą w twarz wobec tych wyzwań, które stawia współczesny świat, a także nakreślić pewien wspólny cel życia przed Europejczykami dnia dzisiejszego. I to jest wielkie wezwanie do tego, żeby budować solidarną unię polityczną.
Jeżeli chodzi o wyzwania, oczywiście nie brak krajów bogatych w Unii Europejskiej, ale nie brak i krajów biednych. Postęp gospodarczy istnieje, ale przecież nie wszyscy w nim uczestniczą. Czy łatwo zachęcać bogate kraje dziś do solidarności?
To jest pewien problem, wobec którego stajemy. Jak wiemy, ostatnie rozmowy budżetowe, które wykreśliły perspektywę budżetową na lata 2007-2013, były rozmowami trudnymi, gdzie nie został osiągnięty ów pułap dla budżetu europejskiego, który wcześniej był wyznaczony, to znaczy tam 1,24% produktów krajowych brutto, sumy produktów krajowych brutto. Ten budżet jest to prawda niezły i on bardzo nam pomaga, przecież jesteśmy świadomi tego, jak działają w tej chwili w Polsce fundusze i przeznaczone na wspólną politykę rolną i fundusze strukturalne i fundusze spójnościowe, one wiele dają, ale one powinny być jeszcze większe. Należy pamiętać jednakże o tym, że nawet te kraje bogate Unii Europejskiej przeżywają w tej chwili również pewne kryzysy. Mają problem ze swoim bardzo rozbudowanym państwem socjalnym, które wymaga pewnych reform. To jest rzecz oczywista, więc to jest wielkie wyzwanie dla Europy, żeby zachować ten model społeczny, który jest jakoś związany z tożsamością europejską, ale zarazem jednak nadać ekonomii pewną dynamikę i zreformować ten model społeczny tak, żeby on stał się wydajny. I w tym kierunku także właśnie ten manifest zmierza, dlatego że dopiero jeżeli dokona się tego rodzaju kroków, to będzie można liczyć na to, że ten wymiar solidarności, który jest określony finansowo, bo to nie jest jedyny wymiar solidarności europejskiej, że ten wymiar będzie mógł zostać zwiększony.
Przypomnijmy, rozmawiamy z Henrykiem Woźniakowskim, sygnatariuszem manifestu grupy X-a, Inicjatywa Chrześcijan dla Europy. Oprócz solidarności, wśród innych wskazań na przyszłość z wyzwań, które stoją przed Europą, manifest postuluje, by Europa była czynnikiem pokoju w świecie oraz by stawiła czoła imigracji ze względu na niemałą liczbę imigrantów, którzy na stary kontynent zmierzają.
No tak, to znaczy kwestia pokoju jest niezwykle istotna i chodzi o to, żeby Europa była tym czynnikiem, który, jak to się dzisiaj powiada, wpływa twórczo i uczestniczy w tym globalnym zarządzaniu sprawami świata. Niewątpliwie Europa, która posiada 480 milionów mieszkańców, czy nawet więcej, prawda, Unia Europejska w tej chwili, gromadzi znaczną ilość światowej ludności, gromadzi jeszcze większą ilość światowej gospodarki, a jest politycznym, można powiedzieć, karłem wciąż. Otóż właśnie chodzi o to, żeby Europa się wyposażyła sama w narzędzia, które pozwolą jej być takim twórczym aktorem na scenie światowej, działającym w podobnym duchu, jak Europa działała do wewnątrz. To znaczy właśnie na rzecz pokoju i trwałego i systematycznego rozwoju gospodarczego. To jest jeden czynnik. Te narzędzia właśnie polityczne, a te narzędzia Europa otrzyma tylko wtedy, kiedy stanie się Europą jednakże polityczną, kiedy zostanie jej konstrukcja zwieńczona o ten wymiar polityczny, a więc wówczas również, kiedy zreformuje w sposób właściwy swoje instytucje, tak żeby dopasować je do tego powiększonego swojego wymiaru, powiększonego przecież dzisiaj do 27 państw. To był wielki skok, pamiętajmy, od 15 do 27 państw. To jest jeden czynnik. Drugi czynnik to jest kwestia też zwiększenia udziału finansowego Europy na rzecz krajów, które są ciągle w sytuacji o wiele gorszej niż Europa, o wiele mniej uprzywilejowanej. I to także jest istotne. Europa sobie postawiła kiedyś taki pułap, że powinna przynajmniej w zakresie 0,7 produktów narodowych do krajów europejskich uczestniczyć na rzecz rozwoju światowego. Ten pułap nigdy nie został osiągnięty, mimo że Europa jest już w tej chwili w sumie największym uczestnikiem tych przepływów finansowych, które sprzyjają rozwojowi krajów znajdujących się na drodze do rozwoju krajów trzeciego i czwartego świata. Ale tutaj jeszcze wciąż są rezerwy, które można dalej rozwinąć i to jest bardzo istotne. Wreszcie kwestia imigracji. No, imigracja jest w Europie faktem. Nas w Polsce tutaj mniej dotyka, ale dla wielu krajów Europy jest to niezwykle poważny problem. Ona jest także dla Europy niezbędna, dlatego że Europa znajduje się w takiej sytuacji demograficznej, że w zasadzie bez imigracji nastąpiłoby ogromne starzenie się i przyspieszone starzenie się społeczeństw europejskich ze związanymi z tym wszystkimi konsekwencjami ludnościowymi i ekonomicznymi. Także chodzi o to, żeby mądrą politykę imigracyjną prowadzić, która pozwala jakoś regulować, że tak powiem, kwoty ilości osób, które do Europy przyjeżdżają, które się tutaj osiedlają, pomagać im we właściwej integracji, we właściwym braniu udziału w życiu społecznym krajów, w których się osiedlają, tak aby oni byli czynnikiem twórczym, czynnikiem stabilizacji i rozwoju ekonomicznego, a nie czynnikiem właśnie dekompozycji, rozkładu czy jakiegoś wewnętrznego zagrożenia, jak to się niekiedy zdarza. Więc kwestia polityki imigracyjnej jest niesłychanie istotna dla całej Europy, a w szczególności dla niektórych krajów, takich zwłaszcza jak Francja, Wielka Brytania, Holandia, Belgia czy Niemcy.
Proszę pana, powiększyła się nam z tym rokiem Unia Europejska, co jednak nie znaczy, że powiększyło się to, co wspólne. Jak dbać o jedność, jak dbać o zgodę, jak dbać o wspólne podstawy?
Ja myślę, że nie ma innego wyjścia, tylko jednak musimy starać się zabiegać o to, żeby powstawało coś w rodzaju społeczeństwa europejskiego. Drogi do tego są różne. Na pewno należy przypominać i trzeba iść tą drogą, którą wytyczył Jan Paweł II i którą przypomina Benedykt XVI. Wciąż odwoływać się do dziedzictwa chrześcijańskiego Europy, do dziedzictwa tych wartości i przecież można się odwoływać do niego w taki sposób, że to dziedzictwo również obejmuje i służy tym, którzy nie przyznają się do chrześcijaństwa, którzy się z chrześcijaństwem nie utożsamiają. Dziedzictwo chrześcijańskie nie jest przecież dziedzictwem ekskluzywnym, tylko jest dziedzictwem inkluzywnym. To są wartości, które przede wszystkim podnoszą na pierwszy plan godność każdej osoby ludzkiej, a więc także i tej, która się z chrześcijaństwem nie utożsamia, które w związku z tym zabiegają o wolność i o niezbędny poziom dobrobytu właśnie dla każdej osoby ludzkiej. A więc przypominanie o tym wspólnym aksjologicznym korzeniu Europy, o tych wspólnych wartościach europejskich, które wywodzą się z chrześcijaństwa, jest jednym kroków zabiegania o tę właśnie jedność europejską na głębszym poziomie i otworzenie tej społeczności europejskiej, czy tego demosu europejskiego na głębszym poziomie. To po pierwsze. Powtórę, kwestia tego, co się nazywa społeczeństwem obywatelskim, europejskim. Rozmaite organizacje społeczne, które działają na terenie Europy, wykraczają już w tej chwili poza granice poszczególnych państw. Różne organizacje, czy to charytatywne, czy to edukacyjne, czy o innym jeszcze charakterze, właśnie społeczne, fundacje, stowarzyszenia i tak dalej, wykraczają poza granice państw. To jest bardzo dobry i pozytywny objaw właśnie tworzenia się takiego europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Wreszcie kolejny krok to jest sprawa edukacji europejskiej w duchu po pierwsze wartości europejskich, poza tym w duchu wspólnej historii europejskiej. O tym ostatnio się niemało mówiło w związku z projektem napisania wspólnego podręcznika historii dla Europejczyków. To jest być może trochę utopijny projekt, ale jednakże on wskazuje pewną drogę. Jednym słowem kwestie właśnie wartości, edukacji, kwestie społeczeństwa obywatelskiego, kwestie także mediów, wymiany kulturalnej. To są wszystko sprawy, które sprzyjają temu właśnie tworzeniu się tej platformy wspólnej i tej Europy rzeczywistej, realnej, na głębszym poziomie, która nie sprowadza się wyłącznie do biurokracji, ani nawet do struktur władzy.
Proszę pana, na koniec, reasumując tę naszą rozmowę, dlaczego ten manifest jest ważny? Co zawiera? Podsumujmy.
Manifest zawiera po pierwsze twierdzenie faktu, że Europa jest niezwykle ważnym i aktualnym projektem, który jest niesłychanie cennym dziedzictwem złożonym w nasze ręce, naszego pokolenia i tego dziedzictwa nie możemy roztrwonić. Powtórę, twierdza również fakt pewnego kryzysu Europy, spowolnienia procesu budowania Europy, pewnej nieufności, która się narodziła i braków dalszych perspektyw tego wspólnego projektu. I wreszcie po trzecie zarysowuje pewne podstawowe kierunki, w którym budowa tego projektu powinna postąpić i na rzecz czego przynajmniej ci chrześcijanie, którzy reprezentują grupę X, ale także wzywamy także innych chrześcijan i innych Europejczyków, powinni się opowiedzieć. A więc właśnie działanie na rzecz budowy Europy politycznej, która będzie w stanie stanąć twarzą w twarz wobec tych wszystkich podstawowych wyzwań, zarówno europejskich, jak i globalnych, które przed Europą stoją.
Dodajmy, że przed marcową rocznicą 50-lecia traktatów rzymskich manifest będzie opublikowany w wysokonakładowej prasie europejskiej, a naszym rozmówcą był pan Henryk Woźniakowski, prezes wydawnictwa Znak i zarazem sygnatariusz manifestu grupy Inicjatywa Chrześcijan dla Europy, przedstawionego dzisiaj w Brukseli. Dziękuję bardzo.
Bóg jest miłość.
Wielki Post z Janem Pawłem II.
Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Jeżeli na progu trzeciego tysiąclecia pytamy o kształt czasów, które nadchodzą, to równocześnie nie możemy uniknąć pytania o fundament, jaki kładziemy pod tę budowlę. Budowlę, którą podejmą następne pokolenie. Trzeba, aby nasze pokolenie było budowniczym, roztropnym przyszłości. A roztropny budowniczy to ten, który słucha słów Chrystusa i wypełnia je. W ciągu 20 stuleci Kościół pochylał się nad kartami Ewangelii, aby je dokładnie odczytać. To, co Bóg zechciał w nich objawić. Wydobywał najgłębsze treści słów i wydarzeń. Formułował prawdy, ogłaszając je jako pewne i zbawienne. Święci wprowadzali te prawdy w życie i dzielili się własnym doświadczeniem spotkania ze Słowem Chrystusa. W ten sposób na fundamencie świadectwa apostołów rozwijała się tradycja Kościoła. Jeżeli dziś sięgamy po Ewangelię, nie możemy jej odrywać od tego dziedzictwa stuleci, od tej tradycji. Mówię o tym dlatego, że istnieje pokusa, aby interpretować Pismo Święte w oderwaniu od wielowiekowej tradycji wiary Kościoła, stosując klucze właściwe dla współczesnej literatury czy publicystyki. Rodzi to niebezpieczeństwo uproszczeń, zafałszowania objawionej prawdy, a nawet naginania jej do potrzeb z góry przyjętej indywidualnej filozofii życia czy też ideologii. Błogosławieni również ci wszyscy, którzy otwartym sercem korzystają z tej posługi słowa. Prawdziwie błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je, doświadczają bowiem tej szczególnej laski, dzięki której posiew Słowa Bożego nie pada pomiędzy ciernie, ale na żyzną glebę i przynosi wieloraki plon. Błogosławieni, bo rozpoznając i wypełniając wolę Ojca, nieustannie odnajdują solidny fundament pod budowlę własnego życia. Budujcie dom na skale. Budujcie dom waszego życia, osobistego i społecznego, na skale. A skalą jest Chrystus, Chrystus żyjący w swoim Kościele. Kościół to Chrystus żyjący w nas wszystkich. On jest winnym krzewem, a my latoroślami. On jest fundamentem, a my żywymi kamieniami.
Tu Radio Watykańskie. Wysłuchaliśmy fragmentu papieskiej homilii wygłoszonej podczas mszy świętej na Biskupiej Górze w Pelplinie 6 czerwca 1999 roku. A w środowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.